Naszym gościem jest Bartłomiej Marczak z parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan Bartek przez kilka lat przygotowywał się do posługi diakona stałego w diecezji rzeszowskiej. Zanim dojdziemy do tego punktu, dlaczego dzisiejsze spotkanie jest bardziej wyjątkowe od poprzednich, a z pewnością inne, to przypomnijmy, wyjaśnijmy, na czym polega ta posługa diakona stałego w kościele.
Jest to posługa tożsama z posługą, którą pełnią diakoni przygotowujący się do kapłaństwa. Różnica polega na tym, że oni są wyświęcani w stopniu diakona na rok. Po roku przyjmują święcenia w stopniu prezbiteratu. Natomiast, tak jak w moim przypadku, czy innych mężczyzn żonatych, którzy przeszli tą drogę formacji, taki diakon stały zostaje wyświęcony na resztę życia do posługi w kościele.
Tu był ten wątek poszczególnych stopni święceń u mężczyzn przygotowujących się do kapłaństwa, czyli przedostatni etap to jest święcenia diakonatu i potem taki diakon w seminarium duchownym jest wyświęcany na księdza, czyli to są święcenia prezbiteratu.
Tak. Jeszcze jest trzeci stopień, wyświęconym na biskupa można zostać, ale to już nieliczni dostępują.
No to pan się w cudzysłowie zatrzyma na tym etapie święceń diakonatu i myślę sobie, że zadań co niemiara, bo oprócz tego, że jest się mężem, ojcem, jeszcze jest praca zawodowa i jeszcze dodatkowa pula zadań, która przed panem już bardzo, bardzo niedługo.
Tak, chociaż no ja nie traktuję ani tej posługi w kościele, ani życia rodzinnego jako jakiegoś zadania. To jest po prostu realizacja pewnego powołania, które każdy w jakiś sposób odkrywa. Ja odkryłem akurat w taki sposób, też wspólnie z moją żoną. Daje nam to szczęście. Jak powiedziała moja żona właśnie, gdy wychodziłem do studia, że szczęśliwym można być tylko wtedy, kiedy się realizuje swoje prawdziwe powołanie. I tego się trzymamy, czujemy się szczęśliwi oboje.
Nie ma tutaj takiej postawy herosa, czy nie daj Boże męczennika. Jeszcze coś biorę na siebie i będę ten ciężar uniósł.
Nie, to ja już się kilka lat temu z tego wyleczyłem. Był taki moment,
że
jakieś takie poczucie, że można zbawić świat. Nie, każdy jest powołany do czegoś. Ja robię to, co odkrywam, że Pan Bóg mnie do tego powołuje. Też dzięki temu jestem szczęśliwszy od tych kilku lat, odkąd przestałem zbawiać świat. Pan Bóg sam potrafi zbawiać. My jesteśmy jakimiś tam narzędziami. Raz się bardziej przydajemy, raz mniej. Pan Bóg sobie ze wszystkim radzi sam.
Czy na początku tych przygotowań do posługi diakona stałego miał pan rzeczywiście takie myśli, może tak zapytam, w czym to się objawiało? Będę pełnił posługę, chcę pełnić posługę diakona stałego, więc no będę, powiedzmy sobie, stopień bardziej zaawansowany w tej drodze życia duchowego, będę miał tych więcej posług, będę no właśnie coś zmieniać, kogoś zmieniać. Tak to było trochę?
Nie, w taki sposób nie. Powiem szczerze, że to tak trochę może było, trudno teraz mi wytłumaczyć, ale z jednej strony jakieś takie pojawiło się pragnienie w sercu, którego sam do końca nie potrafiłem nazwać. Z drugiej strony gdzieś te takie informacje o tym diakonacie stałym zaczęły wskakiwać same, gdzie wcześniej też no, nie miałem bardzo o tym pojęcia. Natomiast co do samej posługi i jak ona ma wyglądać, to wiadomo, jakieś tam wyobrażenia początkowe były. Natomiast ten okres formacji to jest dobry czas i na zweryfikowanie swoich wyobrażeń z wyobrażeniami, jakie ma na tą posługę Kościół, ale też taki czas pracy nad sobą, wyciszenia, jakiegoś takiego pogłębiania, wiadomo, i zasobów wiedzy, i jakiejś tam duchowości, i ogólnie pracy nad sobą.
W diecezji rzeszowskiej będzie pan pierwszym diakonem stałym?
Jeśli dożyjemy tego momentu 14 kwietnia, to tak.
W Polsce zbyt wielu mężczyzn nie pełni takiej posługi, ciągle jeszcze. Chyba też nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni, bo nie było kiedy, do takiego widoku, że mężczyzna świecki głosi kazania, rozdaje komunię świętą.
No ja muszę trochę sprostować, bo to jednak po święceniach już nie mężczyzna świecki, ale jednak duchowny. Także osoby, które są wyświęcone na diakona, są osobami duchownymi. No co do tego, czy to jest to popularne, czy nie, to się dosyć dynamicznie zmienia. Bodajże w ubiegłym roku przekroczyliśmy setkę wyświęconych diakonów w Polsce. Natomiast no, według mojej wiedzy ponad 100 jest w trakcie formacji, więc ta liczba z roku na rok się dynamicznie zmienia. Jak w poprzednich latach, to przybywało 5-10 rocznie, tak teraz już po kilkudziesięciu rocznie przybywa.
Taka potrzeba chwili, taka zmiana w Kościele nadeszła?
To odkrywanie też trochę źródeł Kościoła, jak oni posługiwali od samego początku. Możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich i ta posługa była potrzebna zawsze. No tak się wydarzyło, jak się wydarzyło w średniowieczu, że ona zaniknęła. Trochę też przez to, że bracia zakonni pewne te zadania, które pełnili diakoni, przejęli. Natomiast no, Sobór Watykański II rozeznał to w ten sposób, że jest to droga realizacji powołania w Kościele. Przywrócił tą drogę i też dlatego tu jestem dzisiaj.
I też trzeba było poczekać kilkadziesiąt lat, żeby powolutku to, co zostało przywrócone określonym zapisem, zyskało jakieś życie, czyli po prostu, żeby znaleźli się panowie, którzy chcieliby taką formację realizować i też osoby, no bo przecież pan na przykład nie zamyka się na całe tygodnie w murach seminarium duchownego, tylko to są specjalne ośrodki, gdzie są wykłady, gdzie są spotkania, gdzie jest ta formacja diakonów stałych prowadzona.
Tak, no właśnie śmiejemy się z żoną, że musimy na nowo się nauczyć soboty spędzać wspólnie, bo przez 3,5 roku niemalże wszystkie soboty spędziłem w Katowicach na formacji. Także to też był no, intensywny czas, jak to nałożymy na kalkę życia zawodowego i rodzinnego, to był czas bardzo intensywny. Oprócz zjazdów dochodziły jeszcze egzaminy, zaliczenia, rekolekcje przy poszczególnych posługach. Także no działo się. Na nudę nie narzekałem, ale ja też jestem raczej człowiekiem aktywnym, więc nie było to też dla mnie mocno uciążliwe.
Pan nieraz to podkreślał i powiedzmy jeszcze też po raz kolejny to dziś podczas tego spotkania, że to wasza wspólna decyzja i właściwie wielokrotnie chyba powtarzana, mówię wasza, żony, pana, no dzieci również, no bo to jest historia, w którą jest zaangażowana cała rodzina.
Tak, tak. I też bardzo się cieszę, że formacja przewiduje tak zwany okres propedeutyczny, pierwszy semestr, gdzie jeździliśmy wspólnie z żoną i z dziećmi. Dzieci oczywiście miały tam zajęcia osobno, jakoś animowane. Natomiast myśmy z żoną byli na takich spotkaniach, gdzie oboje dowiadywaliśmy się tak naprawdę właśnie o co chodzi z tym diakonatem, jeśli chodzi właśnie o tą wizję kościelną, to był też czas tak naprawdę na podjęcie tej decyzji, czy idziemy w to dalej, czy jednak nie. I też był czas wielu rozmów. Tu akurat atutem była duża odległość, no bo jadąc 3 godziny w jedną stronę, można przegadać wiele rzeczy.
I na pewno w tych rozmowach pojawiały się takie wątki, takie chwile zastanawiania się, może też jakichś obaw, no jak to będzie, czy pogodzimy te różne niteczki, pajęczyny, czy nam się to wszystko nie poplącze, nie rozsypie?
Było to gdzieś z tyłu głowy, chyba że ona bardziej to wyrażała, te obawy. No ja jestem niepoprawnym optymistą z urodzenia.
Życie więc... z niepoprawnym optymistą.
Czasami to jest krzyż, przyznaję. Aczkolwiek przez te 22 lata małżeństwa już na tyle się ułożyliśmy i dotarliśmy, że nie tylko jest to krzyż, ma to też swoje atuty. Czasami żonie się udziela trochę optymizmu dzięki mnie.
A panu co się udziela?
Często trzeźwiejsze patrzenie na rzeczywistość. Przyznam szczerze, że sam charakter, jaki mam, to często unika jakiejś konfrontacji z problemami, po prostu na zasadzie jakoś to będzie. Natomiast tutaj wielki ukłon dla mojej żony, że
się państwo uzupełniają. Mnie,
tak, uzupełniamy się. Razem całkiem zgrany zespół stanowimy.
Niedawno było chyba takie już ostatnie spotkanie z biskupem, księdzem biskupem Janem Wątrobą. No i ostatnia taka rozmowa przed święceniami.
Tak, tak. W ubiegłą sobotę byliśmy wspólnie z żoną, też na bardzo miłym spotkaniu, rozmowie z księdzem biskupem, gdzie też z jednej strony jeszcze raz już bezpośrednio do księdza biskupa wyraziliśmy naszą gotowość do podjęcia przeze mnie tej posługi. Też był taki czas na porozmawianie, jeszcze rozwianie ewentualnych wątpliwości. Ksiądz biskup też jakoś tam nakreślił swoją wizję, jak ta posługa mniej więcej będzie wyglądała po święceniach.
No właśnie, jak ta posługa będzie wyglądała po święceniach? To będzie się ograniczało tylko do terenu parafii, do której pan należy, czyli parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Rzeszowie? Czy na przykład może być tak, że wyobrażam sobie, dzwoni biskup, mówi: panie Bartku, potrzeba pana 30 kilometrów dalej w parafii, bo coś tam się takiego zdarzyło, taki alarm mamy, potrzeba nam kogoś do pomocy w posłudze.
Abstrahując od jakichś takich rzeczy teoretycznych, co jest możliwe, a co nie jest możliwe, no to tutaj ksiądz biskup decyduje w formie wręczenia dekretu do posługi. To jest bardzo podobny dekret, jaki otrzymują księża, którzy są kierowani na parafię. No, o jakichś tam konkretach rozmawialiśmy, natomiast no myślę, że dopóki to się nie zmaterializuje, to też nie jest czas, żeby o tym mówić gdzieś Jasne. Tam w przestrzeni publicznej.
Diakoni, którzy przyjmują święcenia prezbiteratu, czyli zostają kapłanami Kościoła katolickiego, mają tego typu pracę, posługę, że są przenoszeni z parafii na parafię. Pan będzie sobie dalej mieszkał tam, gdzie mieszka.
Nie planuję zmieniać miejsca zamieszkania. No i też o tym rozmawialiśmy z księdzem biskupem. Ksiądz biskup wie, że oczywiście przy wyznaczaniu jakichś tam różnych posług on też ma tą świadomość, że jest dom, gdzie jest, że jest rodzina, która też potrzebuje mojego czasu. Także to na pewno ta posługa będzie dostosowana do moich możliwości.
Bartłomiej Marczak jest gościem magazynu katolickiego. Opowiada między innymi, na czym polega posługa diakona.
Jak to zostało określone najpierw po Soborze Watykańskim, jako takie trzy główne gałęzie posługi diakona, jako posługa liturgiczna, posługa pasterska i posługa miłosierdzia. Natomiast papież Franciszek tak jakby odwrócił kolejność. Powiedział, że najpierw posługa miłosierdzia, później posługa pastoralna, na końcu posługa liturgiczna. I przyznam szczerze, że ta wersja papieża Franciszka jest mi bliższa.
Taka bardziej międzyludzka.
Tak, tak, międzyludzka. Ja lubię pracować z ludźmi, lubię współpracować z ludźmi. Doświadczenie też pracy w grupach i z grupami różnego rodzaju mam. Też jakoś, tak jak już wspominałem na poprzednich naszych rozmowach, czyli szeroko rozumiana posługa Caritas osobom potrzebującym, niekoniecznie w potrzebach materialnych, ale też czasami duchowych. Także to jest taka główna gałąź działalności diakona. Posługa słowa, no to głoszenie homilii, rekolekcje, jeśli się ktoś odważy zaprosić takiego diakona oczywiście. No i posługa liturgiczna, no to jest wspieranie właśnie i biskupa, i prezbiterów przy ołtarzu.
Ostatnie tygodnie albo miesiące były jakieś zaskoczenia, jakieś takie momenty, których pan się nie spodziewał, że nastąpią, bo się panu wydawało, że wszystko już było i mniej więcej wiemy, co za mną, co przede mną, wiem, jak to wszystko będzie wyglądać, a jednak życie zaskoczyło. Życie, Pan Bóg, drugi człowiek.
Największe zaskoczenie chyba moja żona przeżyła, bo kiedy się przygotowywałem do egzaminu ex universa z całości teologii, to moja żona stwierdziła, że nigdy w życiu nie widziała uczącego się mnie przez tyle czasu. Pobieraliśmy się w czasie studiów, więc tam też była przestrzeń, żeby mogła widzieć, jak się uczę. No wtedy jakoś nie doświadczyła tego mocno, natomiast tutaj była mocno zdziwiona, że każdą wolną chwilę spędzałem na przygotowaniu do tego egzaminu. Też nie ukrywam, to był gruby egzamin. Chociaż dla mnie zaskoczeniem było, gdy się przygotowywałem, że to gdzieś jest już w głowie. Wiadomo, trzeba było to sobie przypomnieć, usystematyzować.
I przyzwyczaić się do nieco innego trybu funkcjonowania. Myślę o tych egzaminach, bo gdy jesteśmy na studiach, mamy 20 kilka lat, to właściwie zajmujemy się w dużej mierze uczeniem się, chodzeniem na wykłady i tak dalej, i tak dalej. A tutaj było tyle tych różnych rozproszeń w cudzysłowie. Trzeba było troszeczkę sobie przeformatować ten sposób życia.
To jedno, a drugie, że po 40 człowiek sobie uświadamia, że ta wiedza nie chce wchodzić tak jak wtedy, gdy się miało 20 kilka lat do głowy.
Egzaminy już za panem wszystkie.
Tak, egzaminy już za mną wszystkie. W pierwszym tygodniu lutego też mieliśmy tygodniowe rekolekcje przed święceniami. Tak jak wspomnieliśmy w ubiegłym tygodniu rozmowy z księdzem biskupem, także teraz czekamy już na moment święceń.
Coś jeszcze do kwietnia się wydarzy w stylu, jakieś jeszcze spotkania formacyjne, czy też po prostu co było, to się zakończyło i to czekamy do tego momentu kwietniowego?
Okres formacji się zakończył. To tutaj jedynie co jakieś rozmowy toczą, to w kwestiach organizacyjnych samej uroczystości, ale to jest niezwiązane z formacją.
No tak. A ta uroczystość to będzie w parafii czy w katedrze? Możemy to powiedzieć już?
To będzie w naszej parafii rodzinnej, w parafii Świętego Mikołaja w Rzeszowie. Jeśli ktoś słucha, czy ma ochotę, zapraszamy. Myślę, że miejsce dla każdego się znajdzie. Na mszy parafialnej o godzinie 18. Ksiądz biskup stwierdził, że wpisujemy się w ten rytm parafialny życia. I to jest dobre, bo to jest też dla parafian jest to też pewna uroczystość, bo to nie tylko moje życie się zmieni, ale też zmieni się życie w jakiś sposób parafii.
Chyba też w myśleniu o posłudze diakona stałego w kościele, w myśleniu o tej opcji, o tej możliwości, która jest do wzięcia i szczęśliwie ten wybór jest coraz bardziej powszechny wśród mężczyzn. W każdym razie przybywa takich osób, które tego wyboru dokonują. czy chcą dokonać. Myślę, że im zwyczajniej się o tym mówi i myśli, tym lepiej. Potrzeba chyba ciągle takiego oswajania tego etapu i tego sposobu realizacji powołania w Kościele.
Też tak myślę, bo na żadnym etapie się nie czułem jako, nie wiem, ktoś wyjątkowy, ktoś specjalnie wybrany. Trzeba zakasać rękawy i robić to, do czego nas wzywa Pan Bóg. Tak staram się żyć. Jeden z naszych znajomych powtarzał dosyć często, jak się poznaliśmy, i to mi zapadło mocno w pamięć. Codziennie wieczorem powtarza jedno zdanie: cudzy, nieużyteczni jesteśmy. I tego staram się też trzymać, bo bardzo łatwo jest popaść w jakąś pychę, w jakieś...
Nie wspinamy się na cokolwiek.
Nie, nie mam takiej potrzeby. Pewnie gdybym miał, to by żona zareagowała w odpowiednim momencie. Także tutaj też mam duży spokój
Szybkie spotkanie z ziemią by było i z taką prozą życia, prozą nienudną wcale.
Tak. Ja się cieszę, bo właśnie tutaj w odróżnieniu od księży mam o jeden bezpiecznik więcej. Poza jakimiś przełożonymi kościelnymi jeszcze czuwa żona nad tym, żeby...
Żona i dzieci, tato, tak. Nie odlatuj.
Dokładnie tak. A dzieci też potrafią szczerze powiedzieć wszystko, jeśli coś im zaczyna nie grać, a dzieci są na tyle szczere, że one wyłapią każdą oznakę jakiegoś właśnie takiego zakłamania, więc...
Pewnie ta formacja byłaby inna, gdyby pan nie miał żony i dzieci. Inaczej by pan to przeżywał.
No, moja wyobraźnia nie jest aż tak wielka, żeby to sobie wyobrazić, bo tutaj jednak też mocno będę podkreślał, że to powołanie moje do bycia mężem i ojcem to jest podstawa i na tej podstawie chcę budować to, co będzie więcej.
Panie Bartku, to jeszcze dodam, niech ten czas do kwietnia, do momentu przyjęcia święceń diakonatu jak najlepiej mija dla pana, dla żony, dla dzieci. Nie żegnamy się, bo sądzę, że jeszcze nie raz spotkanie, może kiedyś w większym gronie.
Do zobaczenia i do usłyszenia.
Bartłomiej Marczak, dziękuję.
Dziękuję bardzo.